Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.
Dzień dobry, nazywam się Monika Chochla, jestem psychologiem. W dzisiejszym odcinku wakacyjnego cyklu audycji Myśl o sobie dobrze zajmiemy się tym, co nas może wspierać w takich trudnych sytuacjach, kiedy stoi na szali nasze poczucie własnej wartości i kiedy zaczynamy o sobie bardzo negatywnie myśleć, a konkretnie zajmiemy się współczuciem dla siebie, czyli nie tylko dla ludzi, którzy nas otaczają, ale też takim uczeniem się czułości, łagodności dla siebie, czegoś, co badania nazywają samowspółczuciem, po angielsku to jest self-compassion, a autorką badań na ten temat jest dr Christine Neff i dzisiaj będę się opierać głównie na jej teorii. Christine Neff, kiedy mówi o współczuciu dla siebie, wychodzi od takiego dosyć krytycznego spojrzenia na świat, który sobie zbudowaliśmy. Ja już troszkę o tym mówiłam, ale tak dla przypomnienia jeszcze, ona to nazywa światem samooceny. Światem, w którym ciągle obecne jest ocenianie, ranking, porównywanie. I być może odnajdujemy się w takim opisie, że w naszej kulturze ciągle jest tak, że mamy być coraz lepsi. Ceni się bycie ponadprzeciętnym i staramy się, żeby nasze dzieci też były jakieś wyjątkowe, żeby się wybijały w jakichś dziedzinach. Już nie wystarczy to, że mają czerwony pasek, ale jeszcze do tego, żeby na przykład wygrywały jakieś konkursy matematyczne, albo z języka angielskiego, albo jakieś zawody sportowe. Bo przeciętność nie wystarcza. Mamy być jednocześnie bardzo wysportowani, mamy świetnie budować relacje, mamy odnosić sukcesy w pracy albo w nauce i jeszcze powinniśmy w tym wszystkim dbać o swój odpoczynek. I nie ma tak, że będziemy w czymś dobrzy, a w czymś niedobrzy, że w czymś lepsi, a w czymś słabsi. Nie, nie ma albo, albo. Musi być i. To znaczy, nie wiem, czy wy też to zauważacie dookoła siebie, ale ja się bardzo często spotykam z takimi różnymi niepisanymi wymaganiami wobec nas, że we wszystkim musimy piąć się do jakiegoś punktu nieosiągalnego, który nazywa się wystarczająco dobrze i że uczymy się zaciskać zęby i dawać radę zawsze. Ale my przecież nie zawieraliśmy z nikim kontraktu na bycie doskonałym i z nikim nie umawialiśmy się na to, że nasze życie nie będzie miało błędów i że będziemy żyć według marzeń kogoś, kto nam te marzenia zaprojektował. Umawialiśmy się na to, że przychodzimy na ten świat wyposażeni we wszystkie narzędzia, których potrzebujemy do zmagania się z tym, jak to życie wygląda. Każdy człowiek ma zdolność uczenia się, może się rozwijać, każdy jest zdolny do kochania, do tego, żeby czynić dobro, każdy ma zalążki empatii w sobie. To są rzeczy, które nam mogą pomagać w tych codziennych zmaganiach i w trudnościach, ale nikt nie obiecywał, że będzie nasze życie wolne od tych trudności, a czasem zachowujemy się tak, jakbyśmy właśnie mieli na to jakąś umowę i jakby ktoś tej umowy nie dotrzymywał. Ktoś, czyli świat. Ale ten nacisk na różne indywidualne takie osiągnięcia, na to bycie ponadprzeciętnym ma też swoje konsekwencje. Dlatego, że jeżeli nam coś nie wychodzi, to uczymy się szybko, że za te niepowodzenia możemy winić tylko siebie. I zróbmy sobie krótką taką refleksję na temat tego, czemu lub komu zawdzięczamy to, że jesteśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy. Ja mam taką świadomość, że skończyłam psychologię dzięki swojej wytężonej pracy umysłowej, ale wiem, że gdybym urodziła się 100 lat temu w innym kraju, to nie miałabym możliwości w ogóle na te studia pójść. I że nawet gdybym urodziła się teraz, ale na przykład w rodzinie hasyckiej żyjącej na Brooklynie w Nowym Jorku, to jako kobieta w ogóle nawet nie dowiedziałabym się o tym, że jest taki kierunek jak psychologia, dlatego że w wielu środowiskach kobiety nadal nie mogą się edukować. Warto zobaczyć te swoje przywileje, takie, z których sobie często nie zdajemy sprawy, bo one też nam pokazują, że to nie jest tak, że my tylko sobie i swojej pracy zawdzięczamy to, gdzie jesteśmy teraz w naszym życiu. Że tam miało na to wpływ bardzo wiele różnych osób, które spotykaliśmy w dobrych momentach, że miało na to wpływ to, gdzie się urodziliśmy, w jakiej rodzinie, w jakim miejscu dorastaliśmy, jakie mieliśmy możliwości jako dzieci, ile też w naszej rodzinie było pieniędzy, jakie było podejście do wykształcenia, do uczenia się, do sportu, do podejmowania różnych wyzwań, to naprawdę ma znaczenie. Jeżeli przyszliśmy na świat na przykład w rodzinie z problemem alkoholowym, no to duża część naszej energii będzie skoncentrowana na tym, żeby przetrwać w tej rodzinie, a nie żeby osiągać sukcesy naukowe czy sportowe. Mówię o tym dlatego, że takie spojrzenie na te niepisane nasze przywileje i różne rzeczy, które naprawdę mają duże znaczenie w tym, gdzie my teraz jesteśmy, one trochę zdejmują z nas tą presję, że my musimy być doskonali i że to wszystko zawdzięczamy tylko sobie. I jednocześnie też pokazują, że nie możemy innych tak bardzo brutalnie oceniać, bo nie znamy ich historii. Bo nie wiemy, dlaczego oni są w tym miejscu właśnie, w jakim są. I nie wiemy, jak dużo musieli swojej pracy włożyć, żeby się tu znaleźć, bo nie wiemy, z jakiego miejsca wyszli, z jakiego punktu wystartowali. I ponieważ do tego wszystkiego nikt nas nie uczy, jak sobie radzić z trudnymi emocjami, które są generowane przez taką sytuację, że muszę osiągać coraz więcej i lepiej, ale mogę to, jak mi nie wyjdzie, to mogę winić tylko siebie, no to tam będzie bardzo dużo różnych trudnych emocji. Będzie wstyd, będzie lęk, złość, gniew, ale też będzie bardzo mała wiara w to, że my w ogóle zasługujemy na to, żeby coś dobrego się w naszym życiu działo i bardzo mało przekonania o tym, że jesteśmy wartościowi, bo ciągle przecież musimy to udowadniać. Nikt nas nie uczy tego, jak trudno jest być niedoskonałą istotą ludzką, która żyje w społeczeństwie nastawionym na ciągłą konkurencyjność, na takie skrajne porównywanie się. W świecie, gdzie nasze najlepsze wyniki nigdy nie będą wystarczająco dobre. To jest taka brutalna ocena tego świata, w którym żyjemy. Za to po różnych spotkaniach i warsztatach przeprowadzanych na temat self-compassion widzę, że samo nazwanie tego już przynosi pewną ulgę, że wszyscy w tym jesteśmy, wszyscy jedziemy na tym samym wózku. Właśnie tak często wygląda ten świat. Uczymy się też, że jak coś nam nie wyjdzie, jak doświadczamy różnych niepowodzeń, to powinniśmy jeszcze bardziej siebie krytykować i potępiać. A self-compassion proponuje zupełnie inne podejście, czyli zobaczenie tego, że okej, cierpię. I to zobaczenie tego cierpienia ma znaczenie. Bo współczucie, jak pomyślimy o tym w ogóle, co to jest za uczucie i kiedy ono się pojawia, to współczucie nie jest litością, czyli to nie jest tak, że ja patrzę na kogoś, kto przeżywa coś trudnego i myślę sobie, och, jak dobrze, że ja mam lepiej. I strasznie mi przykro, że on tak ma, no ale cieszę się, że ja mam na przykład na tyle dużo pieniędzy, że mogę mu pomóc, że mogę tutaj mu oddać i czuję się lepsza od niego. Współczucie polega na tym, że ja widzę tego człowieka, który cierpi, rozpoznaję to, że jemu towarzyszy jakiś ból i uświadamiam sobie, że tego cierpienia nie przeskoczymy, że ono tam jest i ono przez jakiś czas będzie trwać. Chcę mu pomóc w takim sensie, chcę być miła i życzliwa dla tych osób, które dotyka ból i chcę zmniejszyć ten ból, w jakiś sposób zadziałać tak, żeby one, te osoby nie cierpiały tak mocno. I we współczuciu bardzo istotną rzeczą w tym podejściu jest to, że ja widzę, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, że naszą wspólną cechą jako ludzi jest to, że jesteśmy ułomni, słabi, niedoskonali i że nie musimy na siebie patrzeć przez pryzmat lukrowania wszystkiego, co robimy, ale nie musimy się też biczować za to, co nam nie wychodzi. Że po prostu częścią bycia człowiekiem jest to, że popełniamy błędy, że upadamy, że coś nam nie wyjdzie, że mamy różne niepowodzenia, trudne momenty i porażki. I jednocześnie częścią bycia człowiekiem jest to, że możemy doświadczać radości, szczęścia, miłości, ekstremalnej dumy i spełnienia. Jedno i drugie mieści się w naszym sercu i na jedno i drugie jest miejsce. Nie da się wykasować tylko jednej części i wykasować tych nieprzyjemnych emocji, bo jeżeli tłumimy emocje, to tłumimy wszystkie naraz. Nie ma innej opcji. Nasz układ limbiczny działa w taki sposób, że jeżeli tłumimy to, co jest nieprzyjemne, bolesne i przez co cierpimy, to tak samo tłumimy to, co nam daje radość i nas ożywia. Co się więc składa na to podejście self-compassion, na to samo współczucie? Christine Neff wyróżnia tutaj trzy elementy i każdy z nich jest możliwy do tego, żeby go rozwijać samemu. Mam tu na myśli to, że nie potrzebujemy do tego często czy terapii, czy jakiegoś prowadzenia, czy warsztatów. Wystarczy to, żebyśmy po prostu pamiętali, jakie to są elementy i żebyśmy też zapraszali je w różnych momentach, kiedy doświadczamy jakiejś trudności. Pierwszym elementem self-compassion jest okazywanie sobie życzliwości. Polega to na tym, że przestaję ciągle siebie oceniać i tu już słyszę, ojejku, proszę pani, ale jak to zrobić? I że łagodzę ten wewnętrzny komentarz krytyczny, ten, o którym mówiliśmy. I uczę się też troszczyć o siebie tak, jakbym się troszczyła o najlepszego przyjaciela. To jest w ogóle ważne pytanie. Jak jestem w jakimś trudnym momencie, kiedy popełnię błąd, kiedy upadnę, albo wtedy, kiedy stoję przed jakimś ważnym dla siebie wyzwaniem czy decyzją, to zamiast sięgać po różne krytyczne komentarze, które mam w swojej głowie i mam cały arsenał, mogę wybierać jak z biblioteki, którego komentarza użyję tym razem, żeby się troszkę pobiczować i potępiać, to podejście self-compassion zakłada, że ja w takiej chwili myślę, okej, co bym powiedziała w tej sytuacji mojemu najlepszemu przyjacielowi? Jak bym go potraktowała? Jakie byłyby moje słowa, jakie byłyby gesty? Co bym zrobiła inaczej, gdyby to mój przyjaciel przechodził przez tą sytuację, w której ja jestem teraz? Nasza relacja z przyjaciółmi ma to do siebie, że my zazwyczaj traktujemy ich dobrze, bo gdybyśmy ich traktowali źle, to by się z nami nie przyjaźnili, prawda? Więc jeżeli zaczynam robić dla siebie to, co bym zrobiła dla moich przyjaciół, to jest właśnie okazywanie sobie życzliwości, troski i takiego efektywnego dbania o siebie. Kiedy moi przyjaciele cierpią, to nie dzwonię do nich, żeby im przypomnieć różne jeszcze gorsze momenty z ich życia i nie dzwonię do nich z wypominkami i pretensjami i nie przekonuję ich, że ja cierpię bardziej, tylko w takiej sytuacji przychodzę i mówię, jestem tu. Jestem, widzę to, że cierpisz, że może ci być trudno i że nadal jesteś moim przyjacielem w tym wszystkim, co przeżywasz. I starałabym się pewnie mówić też jakieś słowa, które raczej podnoszą na duchu i które są wsparciem, ale też takim zapewnieniem, że to, co teraz przeżywasz, nic ci nie zabiera, to nie umniejsza w ogóle twojej wartości w moich oczach. Że nadal jesteś dla mnie kimś ważnym, cennym, pięknym, kimś, kto wnosi dużo dobra w moje życie. Myślę, że to jest w ogóle pierwszy i najważniejszy krok, kiedy uczymy się tego podejścia self-compassion, takiego samowspoczucia dla siebie, że biorę ten oddech, zabieram siebie w miejsce, które lubię i mówię do siebie tak, jakbym mówiła do najlepszego przyjaciela. Czyli uczę się takiego życzliwego monologu wewnętrznego. Drugi element, równie ważny, związany jest z takim przekonaniem i zobaczeniem, że to nie tylko my sobie z czymś nie radzimy, a o tym często nasz krytyk by nas chętnie przekonywał, ale że każdy człowiek doświadcza, każdy człowiek się z czymś zmaga i każdy doświadcza różnych trudności. I możemy nawet w sytuacji trudnej zadać sobie pytanie, co mi daje taka perspektywa, że moje błędy to część bycia człowiekiem i co się w ogóle zmienia w moim myśleniu o jakiejś mojej cesze albo o moim działaniu, za które się krytykuję, jeżeli zobaczę, że ja nie mam do końca wpływu na to, jaka jestem i nie mam do końca wpływu na to, że takie sytuacje się wydarzają, że każdy człowiek doświadcza różnych trudności i że ludzie z tym żyją i przez to przechodzą, że od tego się nie umiera, że popełni się błąd. A czy jeszcze zależy jaki oczywiście, ale zazwyczaj, jak myślę tu o błędzie pod tytułem nakrzyczę na dziecko, to raczej to nie jest coś, za co się ponosi jakieś ogromne konsekwencje, szczególnie, że można później przeprosić. I samo zobaczenie tego, że każdy człowiek kiedyś jest wyprowadzony z równowagi, pomaga mi się nie biczować, nie potępiać, bo to nic dobrego z tego potępiania nie przyjdzie. Czasem w tym, żeby zobaczyć, że wszyscy jedziemy na tym samym wózku, pomocne są rozmowy z innymi osobami w podobnej sytuacji. Ja się bardzo cieszę, że w social mediach jest coraz więcej takiego przekazu, że rodzicielstwo jest wymagające, że to może być trudne, że może być wyczerpujące, że bycie na szczycie, bycie przedsiębiorcą, właścicielem firmy albo celebrytą, że to też niesie za sobą pewne konsekwencje i że to nie jest bułka z masłem, że to nie jest lukrowany świat. Cieszę się, że osoby, które znamy, podziwiamy i które nas inspirują, mówią otwarcie o swoich porażkach. I mówią o tym, że nie ogarniają wielu rzeczy tak, jak my sobie wyobrażamy, że oni to ogarniają. Bo naprawdę wszyscy jesteśmy ludźmi. Czasem nawet można sobie wyobrazić, że jeżeli się stresujemy byciem przy kimś, bo uważamy, że on jest taki niezwykły i to nas bardzo blokuje i hamuje i wpędza w takie poczucie, że jesteśmy gorsi i nie zasługujemy na to, żeby z tym kimś rozmawiać, to możemy sobie wyobrazić tę osobę w jakiejś sytuacji fizjologicznej. To jest w ogóle technika, którą psychologowie zalecają, szczególnie przed wystąpieniami publicznymi, jak się stresujemy, żeby sobie wyobrazić, że wszyscy ci ludzie, którzy tam siedzą i nas słuchają, że oni generalnie tak samo jedzą, tak samo śpią i tak samo robią różne inne fizjologiczne rzeczy jak my. Chodzi tu tylko o to, żeby sobie przypomnieć, że oni też są ludźmi. I że też mierzą się z różnymi nieprzyjemnymi sytuacjami i mierzą się też z lękiem przed oceną, ze wstydem, ze złością, z lękiem, z różnymi rzeczami, które są częścią bycia człowiekiem. I trzeci element self-compassion to uważność. Ona może się nam wydawać trochę przereklamowana, bo teraz mamy bardzo dużo różnych kursów mindfulness, ale tu w uważności chodzi przede wszystkim o takie zobaczenie, jakie uczucia mi towarzyszą i nie ocenianie tego, czy to dobrze, czy źle, że one są. Polega to na tym, że daję sobie więcej przestrzeni na oddech, trochę czasu w samotności, że kiedy coś mi się dzieje, to zamiast sięgać od razu po telefon albo inny znieczulacz, to biorę kilka głębokich oddechów, mogę nawet się przytulić, w sensie nie musimy do tego mieć kogoś, tylko możemy sami się objąć ramionami. To jest też jedna z takich technik uziemiających, pomagających nam radzić sobie z trudnymi emocjami. I mogę zapytać siebie, okej, co się teraz we mnie dzieje? Czego ja potrzebuję, co ja czuję? I przyjąć to, nie oceniać tego. Na tym polega uważność, że tam nie ma od razu wsadzania tych uczuć, które przeżywam do worka, że te są dobre, a tamte złe, te z tymi mogę żyć, a tamte chcę wykasować. Uważność jest takim zanurzeniem się w tym, że ja przeżywam coś teraz i że okej, no przeżywam to po prostu. I nie muszę z tym nawet nic robić. Bardzo zachęcam do tego, żeby uczyć się tego self-compassion. Może nawet sobie kupić książkę dr Christine Neff, Bądź dobry dla siebie. Albo też polskiej autorki Malwiny Chuńczak. Też dotyczy tego podejścia samowspółczucia. Ale przede wszystkim zachęcam do tego, żeby robić tą stopklatkę w różnych trudnych sytuacjach, których doświadczamy, które przeżywamy, żeby robić stopklatkę i pytać siebie, okej, co ja czuję, czego potrzebuję i jak bym się zachował, zachowała, gdyby to takie coś dotykało mojego przyjaciela. Żebyśmy się uczyli do siebie mówić tak, jak mówimy do osób, które kochamy, które są nam bliskie. Sami zobaczymy, że naprawdę wiele się wtedy zmienia. Że zamiast sobie dorzucać jeszcze, dowalać, to zobaczymy, że będzie nam trochę lżej, ale też zobaczymy, że to nie jest samo pobłażanie. To nie jest tak, że jak my teraz z krytyki wejdziemy w traktowanie siebie życzliwie, to zaczniemy sobie pobłażać i już nic, do niczego w życiu nie osiągniemy. Chodzi po prostu o zdrowsze traktowanie siebie samych z życzliwością. I tego nam wszystkim życzę. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Żyć w rodzinie? Ale jak? Wakacyjny cykl Myśl o sobie dobrze.